Zasiane historie.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w porannej audycji. Jak zwykle co sobotę spotykamy się w Zasianych historiach. Jest to program, który na antenie Radia Lublin opowiada o Muzeum Wsi Lubelskiej. A dzisiaj trochę nietypowo, bo będziemy rozmawiać o Lublinie, o jego 700-letnich tradycjach. Ale dlaczego? Możemy powiedzieć, że na początku była wieś, wszyscy byliśmy równi. Wieś była tym początkiem. Zanim pojawiła się wieś, ludzie mieszkali w gromadach, starając się przetrwać dzięki tworzeniu pierwotnych wspólnot. Jak to się dalej rozwijało? Dzisiaj się Państwo dowiedzą, bo naszymi gośćmi będą uczniowie z Dęblina i trochę Lublin na Dęblin będziemy zamieniać, a prowadzić lekcje z młodzieżą będzie pan kustosz Grzegorz Miliszkiewicz. Zapraszam na naszą lekcję.
Zasiane historie.
Przyjechał Dęblin i to jest zespół szkół zawodowych numer 1 w Dęblinie imienia generała Kleberga, a klasa pierwsza po szkole podstawowej, więc jeszcze młode dzieci, 15-letnie, o specjalnościach dwóch, technik elektryki, technik budownictwa kolejowego. Jolanta Kiebzak, dyrektor zespołu szkół zawodowych numer 1 w Dęblinie.
Skąd pomysł, żeby przyjechać do Lublina na taką lekcję, pani dyrektor?
Ja oprócz tego, że jestem dyrektorem, to uczę również historii. Akurat mamy temat, mieliśmy bardzo niedawno Polska wieś w średniowieczu. Co prawda trochę to się różni od tu zgromadzonych zabytków, ale zabudowa, wygląd chałup, zagród jest mniej więcej zbliżony, więc ja chciałam, żeby oni poglądowo popatrzyli na to, a przy okazji zobaczyli inną lekcję niż ta, którą możemy realizować w szkole.
Zasiane historie.
Witamy Państwa bardzo serdecznie w tym poszerzonym składzie. Miejsce, do którego trafiliście, jest poświęcone rocznicy założenia miasta Lublina, a właściwie otrzymania prawa miejskiego na prawie niemieckim. Prawo miejskie, czyli od tego momentu Lublin mógł pobierać opłaty targowe, mógł powoływać własne instytucje związane z utrzymaniem miasta. Krótko mówiąc, osiedle, osada mogło się znacznie szybciej rozwijać. Ale przecież, podobnie jak Dęblin, skojarzenia językowe są tu dosyć silne. Mówimy, budujemy Lublin, możemy się przez chwilę zabawić, budujemy Dęblin. Skojarzenia są tutaj jakby silne i również przecież historia miasta to nie tylko okres polokacyjny, ale wcześniej w miejscu, w którym zbudowano miasto, jest cały szereg zagadek historycznych, dziejowych już z okresu niepiśmiennego, a nawet z okresu, kiedy nie było tutaj Homo sapiens. Więc musimy sięgnąć znacznie, znacznie dalej, żeby poznać pewne właściwości, jakie sprzyjały lub nie sprzyjały zakładaniu ludzkiego osiedla. Na wstępie chciałbym Was zaznajomić z konstrukcją tej przestrzeni. Zwróćcie uwagę, że dzieli się na trzy strefy. Wy jesteście widownią, na obrzeżach jest ekspozycja, a tu w wielu miejscach jest scena. To od razu zakłada, że będziecie razem z nami współuczestniczyli w tworzeniu wyobrażeń. Do tego służą instalacje, czyli takie jak gdyby przestrzenie wypełnione zabytkami, ale przede wszystkim rekwizytami, materiałami o różnym charakterze. To nie tylko można powiedzieć coś ze sfer zabytków, a więc związanych z kulturą ludzką, ale także okazy geologiczne. One współtworzą nam tą przestrzeń. Mamy więc rodzaj obozowiska z późnego paleolitu czy z okresu mezolitu. Mamy obozowisko neolityczne, mamy kolej nadwiślańską, tak bliską waszej miejscowości, na której się jeszcze w szczególny sposób zatrzymamy. Mamy coś związanego z zaopatrzeniem w wodę, a więc studnie. Jest tu cały szereg rozmaitych postaci, jak praczka, Żyd, sprzedawczyni z takiego sklepu spółdzielczego. Kto wziął udział w tworzeniu tych instalacji? Te zawody, branże rzemieślnicze, specjalizacje twórców, to jest od rysownika, malarza, poety, poprzez kamieniarza, który wykuł te żarna neolityczne, bednarza, który wykonał odtworzenia studziennych wiader. Znów pojawia się rzeźbiarz, który na przykład wyrzeźbił postać gęsi, kopytka końskie, rozmaite tutaj okazy przyrodnicze, które nam tu towarzyszą w różnych sytuacjach. Przez to mamy instalacje, które zbliżają nas do historii w sposób już konkretny. Mógłbym tu machać przed wami rękami, coś wam tłumaczyć i tak dalej, ale gdyby nie te skróty myślowe, które za chwilę wykorzystamy, może byśmy przez te półtorej godziny zrobili ledwo ćwierć tego, co możemy zrobić w czasie pełnym. Okej, wiecie też, że to jest Muzeum Życia Codziennego, prawda? My tu nie będziemy mówili ani o wielkich ludziach, ani o wielkich zdarzeniach, tylko o szarym życiu codziennym. Również to muzeum jest wielokulturowe. Ta wielokulturowość Dęblina jest szczególnie przez was odczuwalna, bo przecież to tam najpierw pojawiały się nad Wisłą rozmaite kultury, których antropologiczne oblicze nawet do dzisiaj nie jest nam wiadome. To tam wzdłuż Wisły posuwali się rolnicy, prawda, aż na Kujawy. To tam wreszcie przybywali Żydzi, żeby zasiedlić pobliskie osady, prawda, Bobrowniki, a potem Irenę. Wreszcie niedaleko was przekraczały Wisłę wozy, pewnie wiezione na promach z osadnikami. Jacyż to osadnicy posuwali się na Osten? No, przez waszą Wisłę z zachodu szli osadnicy, jak w piosence, ale to nie byli ci osadnicy z piosenki, tylko koloniści niemieccy, tak, którzy wkraczali tutaj na Lubelszczyznę, a potem po kilkunastu latach jeszcze dalej jechali aż tam nad Don. I w waszej miejscowości były też elementy prawosławne związane z garnizonem, prawda? Także można powiedzieć, że pochodzicie z miejscowości, no, która w specyficzny sposób potwierdza wielokulturowość Lubelszczyzny, tak tą naturalną, jak i historyczną. I teraz prosiłbym o to, byśmy spojrzeli w głąb ziemi. Potrzebuję dwóch chętnych chłopców. O, proszę bardzo, dzięki. Uważaj tylko, jak chodzisz, bo tu jest mnóstwo porozstawianych przedmiotów. Musisz dookoła obejść. Jeszcze drugi. Jest, dzięki. Patrzcie pod nogi, bo mnóstwo przedmiotów. O, podejdźcie tam do pani kustosz i zapoznamy się z przeszłością geologiczną Lublina. Ale Dęblin ma bardzo podobne uwarunkowania, z tym, że nie ma tam pewnie tych smużek węgla. No i oczywiście kończy się płaskowyż lesowy, tam gdzieś na wysokości Puław Końskowoli, prawda, u was już jest troszeczkę taki niż. I ci dwaj panowie, poproszę o to, żeby poukładali te skrzyneczki z próbkami geologicznymi, z warstwami ziemi, na odpowiednich podestach, które są we wnęce okiennej. Widzicie, ale zrobimy to w rytm pewnego wiersza. Słuchajcie się, możecie w ogóle mi współtworzyć ten wiersz na zasadzie takiej, że będziecie podpowiadać mi rymy, gdy ja to troszkę wyciszę. Sytuacja jest abstrakcyjna, ja wiem, to jest rodzaj komiksu, ale zobaczcie, czym będziemy podróżować. Są wieżowce w Dęblinie? W szpitalu jest na pewno winda, nie? Prawda? Okej. Okay. Jaka winda? Z czego ta jest winda? Super odporne szkło. To co? Zaczynamy? Czyli poznajemy to, co mamy, nie? Ja tupnę, prawda? Podłoga, pod podłogą jakieś tam fundamenty, pod fundamentami jeszcze coś coraz bardziej naturalnie, coraz bardziej geologicznie. Rozpoczynamy tą podróż w głąb ziemi, jakby określił, powiedzmy, tytuł powieści Juliusz Verne. I zaczynamy. Znam pewien wieżowiec na terenie Wielkiego Dęblina. W nim to zjeżdżała w dół winda, co się nie chciała wtedy zatrzymać. Janek na siódmym piętrze mieszka, dobrze pamięta, był dzień dziecka. I gdy z piątego piętra zabierał Leszka, winda w te słowa będzie wycieczka dla grzecznych chłopców na dzień dziecka. Z całego bloku was mam na... To rzekła winda do Janka i Leszka w waszych mieszkaniach na każdym kroku. Paprocie, muszle, cegły, wapienie, kawałki węgla, zaciekawienie to sobie cenię. Widzę ogromne zaciekawienie i was porywam dziś w głąb...
Ziemi?
Ziemi, tak. Prezent to prezent, trochę mi szkoda, ludzi co wchodzić będą po...
Schodach.
Konserwatora mina wściekła, że dziś mu z bloku winda. Czyli razem tworzymy tą narrację. Przecież nawet gdybyśmy byli w przyszłości autorami komiksów, poetami, rysownikami, ocieralibyśmy się o właśnie takie problemy twórcze do rozwiązania. Zanim się wtedy chłopcy zdziwili, winda, na co dzień cała blaszana, stała się
szklana.
I w jednej chwili fikumiku chłopcy zjeżdżali jakby w... Nie, szklanym słoiku. No jest, są te rymy znakomite. Okej. Okay. I teraz lecimy. Na górze winda szalona, zaciekawiona minęła humus z dżownicami. Także znajdźcie te odpowiednie warstwy geologiczne. No, macie te mady nadwiślańskie, prawda? Też są nad samą Wisłą. I proszę umieścić tam na właściwym miejscu, na tych podestach. Okej. Okay. Okej, okay, tak jest, najwyżej. Dalej, piaski przez wody naniesione i zwały gliny zasklepione. Teraz mamy piaski, wśród nich kamienie narzutowe. I słuchajcie, to teraz wy mi powiedzcie, obok was na południe, te 30 parę kilometrów na południe, jest piękny Kazimierz, nie? Nazywany jest Białym Miasteczkiem. Ale twierdza dęblińska, z czego jest zbudowana? Z jakiego materiału?
Z cegły.
Najlepszej jakości, prawda? Czyli to były tak zwane dostawy już cesarskie, czyli naprawdę wyszukane. Kolejna warstwa, którą mija winda, to jest zwały gliny zasklepione. Czyli co mamy z gliny i z piasku? Na cegły, a gdybyśmy stanęli na progu cywilizacji, ceramikę. A jeszcze wam powiem, no dobrze, ale gdybyśmy wyrzeźbili taką korpulentną kobietę, być może w ciąży. Moglibyśmy to zrobić z kawałka na przykład jakiegoś kła, prawda, mamuta, ale moglibyśmy to też ulepić z czego?
Z gliny.
Czyli widzimy, że to wejście gliny w historię jest bardzo mocne. Lecz winda mknęła dalej w dół, w tumany pyłu lescowego, otarła się o wielki głaz, który z lodowca kiedyś zlazł. A potem windzie pojaśniało, wokoło tylko skała biała. Co to może być za biała skała?
Kreda.
Mówiłem już o Kazimierzu, prawda? Czyli budynki, prawda? Też i z kredy, czyli z tego wapienia, robi się wapno, które służy do spajania każdego rodzaju materiału budowlanego, kamienia, cegły. I słuchajcie, a potem windzie pojaśniało, wokoło tylko skała biała, a w niej odciski wielkich muszli. I dinozaurów, czyli jesteśmy w czasach dinozaurów. O jakie dinozaury chodzi? Jakieś skorupki, fragmenty muszli osiadały i tworzyło się morze kredowe. Ledwo tu chłopcy z życiem uszli, krzycząc tu jeszcze nie był nikt. I teraz tak, 800 metrów tak pływali w morzu kredowym pod dęblinem, lub pewnie pod dęblinem będzie to troszkę inna ta głębokość, ale widzicie, że to wychodzi na powierzchnię. Kamieniołomy w Kazimierzu, prawda? I dalej, gdybyśmy jechali na południe wzdłuż Wisły, mamy coraz więcej tych odkrytych terenów, które Wisła wyżłobiła, prawda? I odkryła nam pozostałości tego morza kredowego. I teraz, co się dzieje w Lublinie, a co w Dęblinie jeszcze nie odkryto i pewnie się tego już nie tam nie odkryje. Co było głębiej, co było dalej, przez szyby windy zobaczyli. W przecudne warstwy skał i skał pędziła winda swoim tempem, nagle na szybie czarne smuszki i łupki ropą zaciągnięte. Co to może być?
Węgiel.
Być może to jest ten gaz, prawda? Czy tam, który wydobywamy w tej chwili, próbujemy wydobywać. A wokół nas karboński las, temperatura tu rośnie krytycznie, zjeżdżając w dół zaraz po chwili, węgielki byście się zmienili.
Zasiane historie.
Panie Grzegorzu, skąd wziął się pomysł na stworzenie takich zajęć w Muzeum Wsi Lubelskiej? Budujemy Lublin.
To jest związane z rocznicą, którą Lublin obchodził w 2017 roku, 700-lecie nadania praw miejskich. Ale przecież byłoby to niewykonalne, gdyby nie gigantyczna kolekcja zabytków związanych z Lublinem. To jest około w tej chwili 8 tysięcy zabytków. No i naszą wiedzą wyrażoną w publikacjach na temat różnych aspektów historii Lublina, dziejów przemysłu, historii życia codziennego. No i te zabytki są inspirujące, to jest bardzo ważne, że chyba nie mamy tutaj konkurencji na terenie Lublina. To jest takie płomienne, żeby ruszyć i coś zrobić, bo żadne z lubelskich muzeów, a jest ich niewiele, no nie ma tylu przedmiotów z życia codziennego i stąd wraz z tymi przedmiotami no, zanurzyliśmy się w tą wiedzę, a jednocześnie te poprzednie doświadczenia edukacyjne no, pozwoliły skorzystać z odpowiednich twórców. To jest Jerzy Zyśko, grafik, to jest Adam Lipa, rzeźbiarz. No, tu już będę trochę parafrazował, Andrzej Kuliński, kamieniarz. Ja piszę wiersze dostosowane jak gdyby do tych edukacyjnych zamiarów. No i to był ten aparat, który pozwolił wraz z wyobraźnią na stworzenie tych instalacji, gdzie dzieci są no, jakby bardzo blisko tamtej rzeczywistości.
Zasiane historie.
Czyli byliśmy w czasach, w których jeszcze w okolicy Dęblina w większości przypadków i tych warstw geologicznych nie było człowieka. I teraz sobie wyobraźcie, że cofa się lodowiec i co kilkadziesiąt tysięcy lat pojawiają się kolejne formy antropoidalne. Czy to będą rolnicy, czy myśliwi? Myśliwi, tak? No to jest kolejna zagadka. Zapolujemy na coś. Czy byliście na Starym Mieście w Lublinie? Prawda? Znacie ukształtowanie wzgórza. Byliście na Placu Litewskim? To wiecie, o czym mówię. Posłuchajcie. Ja ukryję nazwę tego zwierzęcia, a wy spróbujecie odgadnąć, o co chodzi. Jesteśmy kilkanaście tysięcy lat temu, przed naszą erą. No i takie grupki myśliwych docierają na Lubelszczyznę. Posłuchajcie. Gdy tamto stado dotarło do Lublina, za nimi szedł człowiek i też się tu zatrzymał. Rozpalił 12 pochodni tam, gdzie dziś Centrum Kultury, tam, gdzie dziś Plac Litewski, tam, gdzie dziś są neony. Już czuły lisy i wrony zapach sierści palonej. Potem pobiegli na Złotą, za tą włochatą istotą, nad Skarpę Dominikańską, zwaną wówczas Szamańską. Tam spadł ze wzgórza, blaskiem pochodni rażony i na dzisiejszym podwalu 5 dni ucztowało 12 ówczesnych Lublinian, krojąc skałą. O kim to?
O mamutach.
No to już mamy Homo sapiens na terenie. I znów wyobraźmy sobie, że mijają lata i nad Wisłą, na tych wydmach, które się zaczynają już powyżej przełomu Wisły, prawda, i obejmują już szersze koryto, pojawiają się pierwsi osadnicy, ale na razie są to łowcy. I potrzebuję dwie takie osoby tutaj do ogniska. To mogą być dziewczyny, nigdy. Proszę bardzo, siądź tu. Ty tak, chętnie?
Tak, tak.
Ok. Teraz następna grupa osób, to już będą osadnicy neolityczni, z młodszej epoki kamienia, ci, którzy posiedli umiejętność czego? Prawda? Rolnictwa, tak? To dwóch takich osadników potrzebuje. Jeszcze dwóch, tak? Ktoś nam się zaludni za chwilę. No to proszę, no. O. Pierwsza rzecz, ty sobie tutaj klejnij nawet albo siądź. Nie, nie, ale przodem do żaren. Nabierz sobie garstkę zboża, podsyp i wgniataj to, będziesz uzyskiwał mąkę. O właśnie, o już zmiana pozycji. A ty zastanów się, jak udomowić zwierzęta, które tam się czają w zbożu. No. A może ktoś z was chce się zamienić te zwierzęta? Tak? Tam są maski, można je zdjąć. Proszę bardzo. Słuchajcie, liczba tych zwierząt może być znacznie większa. Jesteśmy przygotowani na jakieś 6-7 sztuk, więc jeśli chcecie dołączyć do kolegi, nie ma problemu. Tak? Nie ma problemu. Więc najpierw bądźmy z nimi. To są no, jaskiniowcy, krótko mówiąc, byśmy takich nazwali, chociaż w jaskiniach nie mieszkają. Mieszkają tworząc doraźne obozowiska na wydmach nadwiślańskich, palą ogniska. Tu płonie ognisko. on sobie piecze kawałek mięsa. Kolega preferuje surowe mięso. Czyli znają dwie postacie mięsa, tak? Pieczone i surowe. A jakiej postaci nie znają? Gotowane właśnie. No i teraz tak. Tu płonie ognisko, co płynie Wisłą. A czy w tamtych czasach mogły być w Wiśle jesiotry?
Tak, nie było tam.
Nie było tam gdzie? We Włocławku, prawda? Nie było tamy. Mieliśmy bardzo, bardzo dużo gatunków ryb, w tym takich, które dzielą swój miły czas życia między wody słone i słodkie, prawda? Ale ten oto dwumetrowy sum, właśnie dwumetrowy, w tamtych czasach ja bym powiedział, że to nie jest dwumetrowy, tylko czterolokciowy, nie? Czterolokciowy sum, którego potem będą jeszcze chłopi wyciągać wozem z Wisły, jak już urośnie. W tamtych czasach właśnie tak się odżywiano. Czyli nie znają trzeciej postaci, jakiej?
Gotowane.
No i zobaczcie, są pewne warunki do odkrycia tego gotowanego. To było tak. Pewnego dnia nad obozowiskiem spadł deszcz. Ogniska nie zagasił, ale doszło do bardzo ważnego odkrycia. Czy chcielibyście zrekonstruować bieg wydarzeń w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut?
No woda się mogła ugotować.
Znakomicie, w którym miejscu?
No na tym palenisku gdzieś.
Na kamieniu.
Tomasz? Proszę, pokaż, w którym miejscu to się było. O, tu właśnie, tu. Zgromadziło się trochę wody. W zagłębieniu. Co następnie musiało się stać?
Para powstała i albo ktoś musiał tam po prostu dotknąć, zobaczyć, że ta woda jest gorąca.
No to mamy tylko gorącą wodę. A chodziło o co? O jedzenie, czyli o co? No właśnie, ale w jaki sposób to mogło spać?
Mogło po prostu, mógł spaść jakiś kawałek z tego patyka.
Kolega mógł zasnąć, tak jak na przykład zasypia na nieciekawych zajęciach na przykład z chemii. Tak? Co się mogło stać? Zasnąłeś i mięso gdzie ci spadło?
Tu.
Co jeszcze dodamy? Dzikie warzywa, nie? I co mamy? Wystygło, prawda? I nagle ktoś stwierdził, że mamy tą trzecią postać. Bardzo smaczną. A że część z nich była na przykład bezzębna, no to z dużą ochotą. Czym zjedzono tą pierwszą zupę?
Rękami,
też tak myślę. A dlaczego nie łyżką? Tak, bo jeden przedmiot w historii nie może wyprzedzać drugi, prawda? I to jest bardzo ważne. Teraz przejdźmy do tej grupy. Tu na żarnach tak zwanych nieckowatych, a byliście kiedyś w młynie? Jakie żarna są w młynie? Obrotowe, tak? Okrągłe. Właśnie, to jest ta różnica. On tu pracuje na bardzo prymitywnej formie żaren. Pewnie znalazł kamień granitowy gdzieś jako pozostałość lodowca i dwa rozcieracze. My takie znajdujemy, archeolodzy, w ziemi. Zobaczcie, ile tej mąki zrobił. Także to nie ma żartów. No. Będzie ciasto. Byłoby ciasto, gdyby to było takie pszeniczne, nie? Ale to jest, załóżmy, że to jest mąka żytnia. Zastanowiłeś się już, jak udomowić zwierzęta? Co?
Nie wiem.
Jak nie wiesz, to będziemy sobie radzić bez zwierząt. Czyli zwierzęta mają jeszcze jakiś czas wolność, którą nazywamy głodem, prawda? Nad Wisłą, właśnie w okolicach Dęblina i na północ, znajdujemy mnóstwo takich kopaczek, motyk. One zaopatrzone są często w taką końcówkę wykonaną... Nie znano jeszcze metalu. Kamienia może być, ale również i z rogu właśnie. Czyli pracujemy tą kopaczką. Pomożesz mi siać. Weź garstkę tego zboża. Ja kopię. Ale nie, tu, za mną. Tam. O, super. Okej. Okay. Czyli jaka to jest uprawa? Kopieniacza, tak? Po pewnym czasie chciałbym, żeby ktoś z was udał się do lasu. Kto z was chce pójść do lasu i znaleźć tam radło albo sochę? Tak? Pójdziesz? To idź dookoła do lasu i pokaż, jak człowiek od niepamiętnych czasów zaopatrywał się w narzędzia. Tu jest strzałka dydaktyczna. Co ci jest potrzebne? Widły to będą dopiero potrzebne, jak udomowi zwierzęta. Stołek się przyda jednej z żon. A radło? I gdzie będziesz szukał tych narzędzi? Ale w jakich miejscach tego drzewa? Właśnie. No, wszędzie dosłownie, nie? Żeby się tylko chciały odsłonić, prawda? Na przykład podmyte przez jaką rzekę? Wisłę, nie? Widzimy stare drzewo podmyte i tam jest mnóstwo materiału na narzędzia. No dobrze. No to w pewnym momencie mamy takie oto narzędzie. Jak się ono nazywa? Chcecie się zabawić w trzy narzędzia? Kto chciałby pokazać, tak? To proszę. Ale weź jeszcze dwóch kolegów ze sobą. Bawimy się w trzy narzędzia. Pierwsze to jest radło. Radło ma radlicę. Jak byś pokazał, że rozcinasz pod spodem ziemię? Pantomimicznie, rękami. No, jak? Ale żeby nie, za dużo powiedziałeś rękami. Rozcinasz pod spodem ziemię, tak? Tniesz korzonki. Potem jest jeszcze takie narzędzie zwane sochą, które ma dwie takie końcówki. Kijki po prostu zanurzają się w ziemi, żłobią dwa rowki, tak? A teraz kto z was pokaże, jak działa pług? Pokaż rękami. O właśnie, i to jest istota. Czyli ludzkość potrzebowała wielu tysięcy lat, żeby dojść do tej sytuacji, w której będzie to narzędzie orne odwracało ziemię. I to jest dopiero zasadniczy sukces. Teraz pomóżcie mi orać. Trzymajmy to, tak? O, trzymaj. O, ciągniemy. A gdzie jest ten, co sieje? Gdzie siewca jest? Siej za nami. No, dobra. Orzemy. Jeszcze jesteśmy w czasach przed eneolitycznych, czyli w czasach, gdy nie znano tego metalu. Może gdy u nas nie znano, to gdzieś tam faraonowie już pracowali, znaczy lud pracował już narzędziami miedzianymi i tak dalej. Potem Hyksosi wynaleźli żelazo gdzieś około 1400-1500 przed naszą erą, ale to są inne historie. Teraz kto to robi? Ludzie, nie?
Tak.
To pora wreszcie, żeby nas ktoś wyręczył.
No gdzie?
Jak udomowić te zwierzęta?
Zbawić się na jedzenie.
Tak jest, ale w jaki sposób to zadać, żeby te zwierzęta przyzwyczaić do stałej obecności z człowiekiem? To samo miejsce, albo najlepiej jeszcze inaczej. Też dobrze, ale najlepiej jeszcze
z ręki.
Położyć pożywienie coraz bliżej, zbliżać się do zwierzęcia coraz bliżej, sukcesywnie, aż zwierzę się przyzwyczai i wtedy pewnie pójdzie już z rączki.
Pani już złapała swoje szczęście w życiu i na pewno zna pani receptę. Czyli pokaż, jak to było robione. Weź garść zboża i ściągnij te zwierzęta. Już o, jest, są między nami. Teraz zaprzęgamy do pracy zwierzęta. Z tyłu jest oczywiście oracz. Kto będzie oraczem? Proszę teraz zwierzęta. Jak myślicie, kogo najpierw zaprzęgnięto? Dzikie bydło czy woła? Czyli bydło, a nie konie, prawda? Konie służyły do takich celów, nazwijmy to militarnych, paradnych. Także proszę, drugi wół niech podejdzie. Stajecie tutaj. No i tutaj muszę wam powiedzieć, że jesteśmy bardzo blisko czasów, gdy niejaki Jakub Gruza, właściciel chałupy z Brzeźń, która została przeniesiona do Muzeum Ślubelskiej, Jakub Gruza ma dwa woły i orze tak samo, jak orali na tym terenie neolityczni hodowcy 5,5 tysiąca lat. Ma dwa woły. Niech woły się splotą ramionami. Pokażcie. O, z przodu. To, o, tak. Zobaczcie. To, co pantomimicznie pokazało tych dwóch uczniów, to jest jarzmo drewniane. One ciągną karkami. Jeden wół duży, drugi
mały.
Ale ten mały może być silniejszy od tego dużego.
A ja.
I teraz, słuchajcie, ustalmy, co było słychać w tamtych czasach. Jak je poganiano?
Wiśta.
Nie, wiśta to mamy świat koni. Oskar Kolberg, znakomity etnograf, w XIX wieku zarejestrował takie słowa boś, boś, boś. I tak mówiono na woły. Ale woły troszeczkę są, można powiedzieć,
No głupie. No gdy dochodzą już do lasu, to zamiast kręcić z powrotem w stronę zagrody, idą w ten las. A kiedy już dochodzą do stodoły, to te woły, zamiast zawrócić w stronę lasu, idą na gumno, idą na podwórko. Co zrobić, żeby nimi sterować, skoro ten z tyłu jest bezradny gospodarz i skoncentrował się bardzo na pracy tego radła? Kto jest potrzebny?
Osoba.
Osoba, właśnie. To proszę, proszę, żeby poganiacz przyszedł.
Mikołaj.
Stań z boku i tak jakbyś trzymał za ramię go, prawda? Prowadzisz, no nie, tak, nie tak sympatycznie, tylko, no powiedzmy, prowadzi te woły i już jest orka. Mijają tysiące lat i woły zostaną zastąpione przez co? Kto, czy chcecie grać, czy konie podejdą tutaj, czy woły zamienią maski?
Woły zamienią.
To niech woły zamienią maski. Czy jest potrzebny poganiacz do koni?
Nie.
Nie, czyli poganiacz sobie niech siądzie. Konie sobie same dadzą. Czy nadal jest potrzeba udawania, że konie mają rodzaj jarzma? Także złączcie te ramiona, które są te wspólne i zróbcie dyszel. Złączcie ręce i do przodu. Ta zasadnicza przemiana, jeśli chodzi o zamianę z wołów na konie, dokonuje się w XIX wieku, chociaż orano końmi już od wielu wieków wcześniej. Także nasz Jakub Gruza w Brzezinach, oprócz dwóch wołów i dwóch jeszcze krów, to trzymał już jednego konia. To zresztą był bardzo bogaty gospodarz, bo miał 32 morgi ziemi. To była jeszcze ziemia niepodzielona z nakazu carskiego. Zobaczcie, co się działo. Powstaje twierdza w Dęblinie, gdzieś tam od 1837 roku. Potem jest powstanie styczniowe, a wkrótce potem car nadaje ziemię polskim chłopom. Czyli chłop staje się już samodzielnym przedsiębiorcą. I to dostaje zupełnie sporo tej ziemi. Ale w wyniku czego poszczególne gospodarstwa są coraz mniejsze, jak myślicie? Macie coś takiego jak córki, synowie?
Podział.
Podział, właśnie. Podział ziemi doprowadza, że już w 1938 roku to gospodarstwo przeciętne liczy około 6 hektarów, czyli jest podzielone jakby 2,5-krotnie przeciętnie. Dobra, jeden z was niech tylko zostanie. Zmieniamy sytuację. Proszę, ale zdejmij już tą maskę konia. Proszę bardzo. I teraz masz to. Tu stań z przodu. Masz to koło.
Traktor.
Traktor, znakomicie. On wie, został wysłany na kurs przez ojca, a dziadek za zakopane oszczędności kupił mu traktor za dewizy gdzieś tam w sklepie PKO. To było bardzo trudno mieć traktor w tamtych czasach. A dobrze, tacy jesteście jakby zainteresowani rolnictwem, to powiedzcie, jak będzie wyglądała orka za 200 lat.
Nie, on tak samo.
Ale czy, a może będzie to jakoś zbudzane elektronicznie?
W aktualnym tempie tego całego rozwoju technicznego może się wszystko różnie zmienić. Może się okazać, że ta cała elektronika pójdzie na tak wysoki poziom, że będzie coraz mniej zajmowała czasu ta jakby uprawa tej roli całej. No i coraz mniej ludzi, bo większość czynności mogą zastąpić po prostu maszyny.
No już mamy taką strukturę, że przed wojną blisko 80% mieszkańców naszego kraju, tej Polski, II Rzeczypospolitej, to byli rolnicy, mieszkańcy wsi. Natomiast dzisiaj ta sytuacja się zupełnie odwróciła i no, na wsi jeszcze trochę osób mieszka, bo to są często przesiedleńcy z miasta i tak dalej, ale tych zajmujących się rolnictwem to jest może no, gdzieś koło 10-12% w skali kraju. Także tu zupełnie zmieniły się te relacje.
Zasiane historie.
Jeszcze Lublina czy Dęblina nie zbudowaliśmy. Jeszcze nasze miasto jest w zamysłach zapewne tylko boskich. Ale już niedługo, bo za tydzień dowiedzą się Państwo, co się wydarzyło takiego, że powstało miasto i jaką rolę miasta zaczęły pełnić dla rozwoju gospodarki Polski w okresie międzywojennym. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia Państwu. Bogna Bender-Motyka.